Free Square Market, firma z Wisconsin, jest pierwszym przedsiębiorstwem w Stanach Zjednoczonych, które chce wszczepiać mikrochipy swoim pracownikom. Chipy wielkości ziarnka ryżu mają być wszczepiane w ręce pracowników za darmo, choć ich koszt to około $300 za sztukę. Umieszczone między palcem wskazującym a kciukiem urządzenie pozwoli na otwieranie drzwi, logowanie na komputerze czy kupno jedzenia. Jak do tej pory chęć wszczepienia urządzenia wyraziło 50 z 85 pracowników firmy. Ta informacja odbiła się szerokim echem na świecie. W większości przyjmowana jest negatywnie. Chipowanie to skandal czy ułatwienie? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Sebastian Ptak, prezes Blue Media, Roman Walasiński, prezes Swissmedu, konsul honorowy Peru. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Chipy wielkości ziarnka ryżu. Najpierw eksperyment był w Szwecji, teraz chipowanie w amerykańskiej firmie. No i właśnie, skandal czy ułatwienie? To przyszłość taka nasza, od której uciekniemy czy nie uciekniemy?
Może najpierw zaczniemy od tego, że nie rozumiem potrzeby Sebastian robienia Ptak tego na chipach. Rozumiem ideę pewnie, która stała za tą firmą. Głośno o niej na pewno, więc wszyscy usłyszeli. Więc cel pewnie PR-owy został zrealizowany. Nie wiem, czy do końca taki, jaki by sobie życzyli. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, w naszym biurze Blue Media w Sopocie wszyscy mogą, jeżeli chcą, korzystać z czytników biometrycznych, czyli no tak przysłowiowy palec. Jeżeli chcą się dostawać zamiast karty, żeby było łatwiej poruszać się po biurze, mogą to zrobić wykorzystaniem technologii tak zwanych biometrycznych. Jaki jest sens wówczas wszczepiania urządzenia, które jest dużo droższe niż zwykły czytnik biometryczny zamontowany na drzwiach? Prawdę mówiąc, troszeczkę skojarzenia, które się nam nasuwają tutaj ze zwierzętami i chipowaniem zwierząt, coś w tym jest. Natomiast niestety moje przewidywanie jest takie, że prędzej czy później społeczeństwa będą gotowe na to, żeby udoskonalać organizmy elementami zewnętrznymi. Już udoskonalają. Powiem tak, każdy z nas dzisiaj już jest uzależniony od jednego urządzenia, jakim jest telefon komórkowy, który nosimy przy sobie. Nie jest może on jeszcze wszczepiony do naszego organizmu, ale proszę zostawić telefon rano wychodząc do pracy i zobaczymy, jak Państwo będą się czuli. Może to nie jest, jak mówię, wszczepione, ale jesteśmy gotowi prawdopodobnie już jako społeczeństwa do tego typu ingerencji w nasze organizmy. Niestety.
No powstał ruch w Stanach Zjednoczonych, to się transhumanizm nazywa i właśnie członkowie tego ruchu starają się udoskonalić swoje ciało, swój mózg, słuch, wzrok, właśnie wszczepiając różnego rodzaju elektroniczne elementy, które jakby usprawniają pracę naszych organów wewnętrznych. No, zobaczymy, do czego to dojdzie w przyszłości.
No właśnie, a przekładając to na taki
Roman Walasiński,
na takie zwykłe biznesowe życie, to moje doświadczenia akurat z tego rodzaju urządzeniami są takie, że przed wielu laty, kiedy można było zainstalować właśnie urządzenie biometryczne do na przykład analizowania czasu pracy, myśmy takie urządzenie zainstalowali. No i okazało się, że Urząd Pracy czy Państwowa Inspekcja Pracy natychmiast zakwestionowała to urządzenie. Tak więc ono, mimo tego, że zostało zasponsorowane przez jakąś inną agencję rządową, która umożliwiała realizację takich przedsięwzięć, z drugiej strony jednak zanegowała sens możliwości korzystania, upraktycznienia tego w jakikolwiek sposób, a chodziło tylko o to, aby nasi pracownicy czy administracja mogła analizować dość wiernie czas pracy, który stanowi jakby podstawę do rozliczeń między nami. Rzecz jest tego rodzaju, że jeśli chodzi o praktyczność tego typu rozwiązań, to ona rzeczywiście jest jeszcze jakby wielką niewiadomą, natomiast rozwiązania technologiczne, o których tutaj mówi pan prezes, one są fascynujące i pewnie prędzej czy później zostaną zastosowane w takim życiu, ale w takim życiu i biznesowym, i społecznym. Niemniej jednak wydaje się, że to jeszcze w naszym kraju niestety długa droga. To nie przeszkadza, przepraszam, tylko powiem, że przed wielu laty te biometryczne urządzenia funkcjonowały i funkcjonują w Skandynawii i stamtąd wzięliśmy ten pomysł. Natomiast tutaj w Polsce natychmiast zostały zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy jako...
To rzeczywiście my również nie korzystamy tego jako rejestratora czasu pracy. To jest tylko i wyłącznie ułatwienie jako wejście do pomieszczeń. Natomiast ja powiem tak, dlaczego będziemy gotowi na udoskonalenia techniczne? Bo jesteśmy dzisiaj na biologiczne udoskonalenia, już jesteśmy gotowi. Mamy całą medycynę kosmetyczną. Więc dodanie do tego elementu mechanicznego, elektronicznego, to jest tylko kwestia czasu.
Ja myślę, że tutaj znakomite zastosowanie tego typu urządzeń będzie miało w medycynie w zakresie nadzorowania parametrów chociażby życiowych w różnych schorzeniach, tak? Jeśli chodzi o choroby naczyniowo-sercowe, które permanentnie wymagają nadzorowania, również w online komunikacji z nadzorem medycznym. To są doskonałe rozwiązania i one będą jakby miały zastosowanie, ale tylko w pełni świadomych decyzjach administratorów i użytkowników. Tak? To myślę, że tak, może gdzieś w wojskowości. Natomiast cudowna sprawa polega na tym, że coś, co było nierealne jeszcze naście lat temu, a więc na przykład wielkość
ziarnka ryżu,
no to jest w ogóle no szokująca sprawa. Tak? To my się do tego przyzwyczajamy, ale naprawdę to powinno robić wrażenie.
No, poczytałam sobie opinie internautów. Zniewolenie na przykład, permanentne śledzenie, permanentna inwigilacja, ale jaka pokusa dla firm marketingowych. Gdzie
może tak,
chodzimy,
pasywnie,
gdzie kupujemy.
Pasywny. To jest czytnik pasywny, czyli krótko mówiąc, on nie wysyła sygnału, gdzie my się znajdujemy. To
no
jest
jeszcze, ale, pewnie,
jeszcze, bo,
ale
tak.
W militariach pewnie będzie im potrzebne,
Państwa,
żeby...
Łatwiej śledzić, gdzie jest nasz telefon zalogowany w sieci służbowy, łatwiej śledzić samochód służbowy, którym się posługujemy, także to jest po prostu wyzwanie tylko właśnie dlatego, że mamy tu integrację elementu technologicznego z elementem biologicznym. I tak jak pan prezes powiedział, jest jeden, jedyny warunek tutaj do spełnienia. Dobrowolność. I nie taka dobrowolność z cyklu. Wszyscy pracownicy, którzy się zaszczepią, mają prawo do premii, bo to wtedy ta dobrowolność gdzieś znika, ale to jest ten element, że nie można nas zmusić do tego, żebyśmy się udoskonalali technologicznie.
A myślą panowie, że będzie ta dobrowolność? Bo jednak pokusa, myślę, jest ogromna. No wiedzieć, co dany człowiek robi, gdzie chodzi, co kupuje, co jada.
Nie
na przykład kopalnia informacji dla firm ubezpieczeniowych.
Ja jednak sobie jestem w stanie to wyobrazić, może nie w powszechnym zastosowaniu, ale doświadczenie takie ogólne życiowe wskazuje, że nie wiem, no właśnie organy militarne, wojsko, policja, gdzieś to im będzie potrzebne, o ile już nie jest wykorzystywane. Bo może się dowiemy za wiele lat, że czy za jakiś czas, że tego typu urządzenia gdzieś już są stosowane.
Znaczy, nie wyobrażam sobie po prostu przymusowego zaczipowywania obywateli w celu organizacji ich życia społecznego,
bo jest płatności. Tam informacja o nazwisku, o dacie urodzenia, bo możemy doładować finansowo taki chip i możemy dłonią płacić.
Prosta rzecz, mamy prawo do prywatności, nie musimy się tłumaczyć z tego, co robimy. Ja podam taki przykład, jedno z najbardziej takich elektronicznych państw na świecie, czyli Szwecja. Często się mówi, że to jest taki kraj bezgotówkowy, wszystko jest elektronicznie, cudownie. Pan prezes właśnie mówił, że również z Skandynawii przychodzą biometryczne rozwiązania. I tam któregoś dnia prezes Narodowego Banku Szwecji powiedział stop. Stop, nie możemy wyeliminować gotówki do zera. Dlaczego? Ponieważ gotówka i ta anonimowość jest podstawą demokracji. Dlatego, że każdy ma prawo do prywatności. I o ile dzisiaj ja mogę zostawić telefon służbowy w domu i pracodawca nie jest w stanie mnie wówczas śledzić, no to ten chip, załóżmy, no już te elementy takie zintegrowane z ciałem, no już nie zostawię tego gdzieś. I tu jest ta różnica. Jeszcze raz mówię. Fajnie, dobrowolnie, jak ktoś chce, proszę bardzo. Przymusowo, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.
Ale myślę, że będzie dużo pokus różnych ludzi, różnych organizacji, różnych instytucji.
Grup interesów.
Tak, które będą chciały, niekoniecznie w Europie, ale miliardy ludzi mieszka poza Europą. Więc...
Mamy globalnie system chipowania, który jest powszechnie akceptowalny. Przypomnę, jest to obroża elektroniczna w przypadku dozoru elektronicznego, który jest stosowany wobec osób skazanych.
I jest to forma swego rodzaju represji, jakby nie patrzeć, jakiejś kary.
Oczywiście, że tak.
I niech to tak zostanie.
Zgadza się.
Tania siła robocza z Ukrainy już nie taka tania. Wydaje się, że bezpowrotnie minęły czasy, gdy do Polski zjeżdżali sezonowi pracownicy do zajęć, na przykład na roli, do zbierania owoców i to za najniższą stawkę. Teraz się to zmienia, oczekiwania płacowe radykalnie rosną. A polski pracownik chyba się cieszy z tego, nie powinien się bać, że jego miejsce pracy jest zagrożone, że przejmie je tańszy pracownik z Ukrainy i nieoczekiwanie w walce o wyższe płace Polacy zyskali sojusznika z Ukrainy, który już teraz mówi, za grosze pracować nie będzie. No i teraz, co teraz, jak to zmienia nasz rynek pracy?
Podam taki przykład. Parę lat temu, będąc w Islandii, miałem okazję poznać człowieka, który pracował w islandzkich związkach zawodowych. Zresztą tam Islandczycy wykonują mnóstwo zawodów jednocześnie, ze względu na to, że są małym dosyć narodem. No i oczywiście nasze pytanie brzmiało odnośnie tego, jak są postrzegani polscy pracownicy, którzy przyjeżdżają do Islandii. Ten pan mówi, że jego zadaniem jest jeżdżenie, organizowanie grup Polaków i tłumaczenie im, że mają prawo do godziwej zapłaty. Czyli Islandczycy sami namawiali Polaków, żeby prosili o godną płacę. Rzeczywiście
ona
w interesie...
zrobiła to Solidarność.
Dokładnie tak. Po prostu musimy sobie wprost powiedzieć, że każdy człowiek przebywając na terytorium danego kraju rzeczywiście powinien zacząć zarabiać mniej więcej tyle, co jego odpowiednicy w danym kraju. Dlaczego? Dlatego, że my oczywiście mówimy sobie, to jest tani pracownik, ale drogo musi płacić w polskich sklepach, prawda? Drożej niż u siebie. Nie dziwmy się, że ktoś, kto przyjeżdża do Polski, chcę zarabiać godnie, tak samo jak Polacy krzyczą, jadąc na zachód, mówią, my też chcemy zarabiać godnie, tak jak Francuzi, Niemcy, Anglicy, Holendrzy. Naturalny element działania społecznego wszystkich grup zawodowych. Pracodawcy będą chcieli jak najtaniej zatrudnić, żeby być konkurencyjnym na rynku. Pracownicy będą chcieli lepiej zarabiać. A ja powiem tak, jeżeli chcemy konkurować wyłącznie kosztem pracy, to to jest droga donikąd.
No właśnie, to jest droga do nadużyć. I tak wydaje mi się, że w ostatnim czasie nie słyszeliśmy o jakichś aferach związanych z tym, że właśnie siła ludzka została gdzieś tam, czy praca wykorzystywana w nadmierny sposób i to dobrze. Skoro są takie mechanizmy naturalne, to nie starajmy się jakoś nadmiernie w nie ingerować, ale też nie ma się co dziwić, że w zasadzie historia się powtarza. To jest wypisz, wymaluj 20 lat w tył relacja Polska i Zachód, szeroko pojęty. Więc trochę wydaje się, że jakoś jesteśmy, czy raczej mentalnie jesteśmy przygotowani do takich zjawisk. No a dodatkowo, co jest takim nowym i obserwujemy to na co dzień, warto też się nad tym zastanowić, to na przykład firmy o charakterze globalnym, czy to firmy kurierskie, czy duże sieci handlowe, które absolutnie nie różnicują w zakresie pochodzenia danych pracowników, no wyrównują te standardy w sposób taki bardzo, wydaje się, uczciwy. Nie słyszałem o dyskryminacji w związku z tym, że nie wiem, ktoś, przedstawiciel firmy kurierskiej zarabia X albo DX mniej, bo nie wiem, pochodzi z Ukrainy, a trzeba wiedzieć, że coraz więcej tych kurierów, my przynajmniej w naszej firmie obserwujemy, pochodzących za wschodniej granicy, dość powiedzieć, że nasi pracownicy zaczęli zwracać uwagę na to, że warto trochę nawet i poznać język braci za wschodniej granicy i porozmawiać się po rosyjsku na przykład. Nie?
Ale to jest super informacja. Pamiętajmy, że jesteśmy dla kogoś w końcu tym upragnionym Zachodem.
Właśnie.
I ktoś chce
I
walczyć
tego
tutaj
nie doceniamy.
O pracę. Dokładnie tak.
W ostatnim czasie oczekiwania płacowe pracowników z Ukrainy wzrosły średnio o 15% do nawet 30%. Ja podam Państwu przykłady, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że jeszcze w maju za godzinę pracy otrzymywali 9 zł netto, teraz 12. Stawka murarza wynosiła w maju 20 zł za godzinę na rękę, teraz 25. Tynkarz zarabiał w maju 25 zł na godzinę na rękę, teraz 30 zł najmniej o 17% wzrosły oczekiwania płacowe kucharzy, którzy w maju zarabiali tylko 12 zł za godzinę, a obecnie 14 zł. To jest raport Upper Job. No i właśnie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego u nas na rynku w tej chwili brakuje 120 tysięcy pracowników. Popyt rośnie w tempie 20% rocznie. I teraz co te firmy zrobią? Bo wiemy, oczekiwania płacowe wzrosły. Polscy pracownicy też się cieszą, bo nie muszą się bać utraty miejsc pracy. Mogą rywalizować jakością pracy teraz z kolegami z Ukrainy o swoje miejsce pracy. Ale pracodawcom rosną koszty. Nie spodziewali się. Myśleli, że jednak będzie troszeczkę taniej. I teraz co? Grozi nam robotyzacja miejsc pracy? Czy jak to może wyglądać?
Proszę Państwa, spółka Blumed jest spółką, której jest bardzo wielu programistów. Ja mogę powiedzieć, że ja przeżywam co jakiś czas taką sytuację ze wzrostem wynagrodzeń. I odpowiem to, co mówię wszystkim pracodawcom. No, po prostu trzeba się umieć dostosować do zmieniających się warunków na rynku.
A to mówi to sól. Jeden z najlepszych pracodawców na Pomorzu, proszę Państwa.
Po prostu to jest część biznesu. No, będą różne, jak nie zmiany wynagrodzeń, to zmiany prawne, jak nie zmiany prawne, to zmiany podatkowe. Po prostu to jest część prowadzenia tego całego interesu. Tak. I zrzymanie się na to, że rosną płace, ja powiem tak, ja się cieszę z tego. Naprawdę ja się cieszę. Dlaczego? Dlatego, że bogatsze społeczeństwo, więcej wydanych pieniędzy w środku, to i marże będą wyższe. Jak będą wyższe marże, to znowu będzie można więcej zapłacić pracownikom. Tak to działa. My po prostu idziemy w kierunku zachodniego modelu wynagradzania i zachodniego modelu, miejmy nadzieję, też zarabiania. Teraz wystarczy, żeby otoczenie prawne i podatkowe było odpowiednie i powinniśmy iść, no...
Ale optymalizacja, też pracownik jest bardziej zadowolony. Lepiej. Chce mu się pracować, chce mu się iść do pracy. No i chce mu się być kreatywnym.
Na pewno też pojawią się wyzwania dla pracodawców w zakresie racjonalizacji administrowania procesami i optymalizacji zachowań pracowniczych, no bo to jest kwestia, no oczywiście kosztu. W związku z powyższym, no ja szczerze mówiąc nie widzę nic w tym złego, jeżeli oczywiście będzie to sytuacja tego typu, którą w tej chwili mamy, że tych miejsc pracy jest dużo do zagospodarowania, bo jeżeli nie, no to znowu pojawią się problemy jak w Wielkiej Brytanii, tak? Wy Polacy zabieracie nam tam miejsca i dostęp pracy, my chcemy pracować, ale nie mamy gdzie, bo przecież to wszystko, co jest zagospodarowane przez
kogoś. Niestety jest to nieuniknione, po prostu zawsze w sytuacji, kiedy kraj zaczyna potrzebować osób do pracy z zagranicy, prędzej czy później przechodzi również jakiś kryzys gospodarczy, w którym tego typu hasła się pojawią. I teraz tylko i wyłącznie od naszej umiejętności zrozumienia tych procesów będzie zależało, czy będą to naturalne procesy ekonomiczne, czy ksenofobiczne.
Tak, to jest kwestia dojrzałości dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, dla rządzących, dla nas, tak.
No to trzymamy kciuki, żeby powody były tylko i wyłącznie ekonomiczne. Ministerstwo Rozwoju chce, aby w Polsce było więcej programistów. Braki kadrowe mają uzupełnić osoby, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą IT. Rząd chce pożyczać środki na ich przekwalifikowanie, uruchamia specjalny program szkoleń dla osób, które chciałyby zostać programistami. Instytucje zajmujące się nauczaniem programowania mogą występować o dotacje. Ministerstwo chce finansować nawet do 100% kosztów przekwalifikowania osoby, która wcześniej nie była związana z branżą. No i właśnie, co to zmieni? Czy będzie boom? Bo wiemy, że teraz według różnych źródeł tylko w Polsce od 30 tysięcy do 50 tysięcy programistów jest na gwałt potrzebnych. I co dadzą takie kursy? Bo też poczytałam sobie troszeczkę. To absurd. Programista zdobywa wiedzę przez wiele lat. Idąc tym tokiem rozumowania, proponuje przekwalifikować bezrobotnych humanistów na lekarzy, bo też tu są braki. No, w krótkim czasie się nie da. A może się da?
Znaczy, porównanie, które ostatnio pani redaktor zacytowała, jest troszeczkę chybione, dlatego że programowaniem dzisiaj już wszyscy się zajmujemy. Wszyscy, każdy, kto obsługuje elektroniczne urządzenia, w jakiś sposób...
Jesteśmy nieświadomi tego procesu.
Oczywiście, że tak. W każdym zawodzie na poziomie super zawodowym wymagane jest duże doświadczenie, zdobywanie tej wiedzy w różnych warunkach. Więc mówienie o tym, że ktoś zaczyna kurs i co ma skończyć ten kurs i od razu być wybitnym programistą, oczywiście, że nie. Tak samo jak ktoś, kto skończy kurs dekarstwa, nie będzie od razu rewelacyjnym lekarzem, ktoś, kto od razu skończył studia medyczne, nie jest od razu wybitnym lekarzem. Po prostu musimy sobie zdawać z tego sprawę, że rzeczywiście zapotrzebowanie jest olbrzymie. W dużej mierze niestety dlatego, że zrobiliśmy sobie bardzo dobrą markę programistów. Mamy znakomitych programistów i niestety w dobie internetu to oznacza również, że państwa ościenne i zza oceanu również o tym wiedzą i chętnie otwierają tu swoje biura, jednocześnie drenując, niestety mówiąc tak brutalnie, nasz rynek, ponieważ oni płacą 30% pensji z Nowego Jorku i tak płacą dużo więcej niż w naszym terenie.
A małe firmy rodzinne nie są w stanie pozwolić sobie na dobrego informatyka.
Oczywiście,
firmy.
Że tak, dlatego że mamy tu sytuację taką, że te firmy płacą polskie pensje, a zarabiają amerykańskie marże. No, siłą rzeczy jest to układ konkurencyjny. Wiadomo, no niezbyt fair. Natomiast jeżeli państwo chce angażować się w to, żeby było więcej programistów, to no nie będę tu klaskał przy mikrofonie, żeby nie wywoływać jakichś dźwięków niepotrzebnych, ale tak, oczywiście, to jest jedyny słuszny kierunek. Trzeba dzisiaj wszystkim tłumaczyć, że umiejętność programowania jest niezbędna. Wszyscy młodzi ludzie, którzy są, muszą umieć przynajmniej podstawowo programować. Bo ktoś powie, no ale zaraz, jeżeli ja będę pracował fizycznie, to mi to nie jest potrzebne. Nieprawda. Dzisiaj, jeżeli ja buduję dom, to gdzie ja szukam informacji? Większość w internecie. Mm-hmm. Szuka w różnych miejscach, które są komunikacją elektroniczną. Jeżeli damy tym ludziom teraz szansę na przekwalifikowanie się, jeżeli ktoś ma trochę odwagi, proszę próbować, warto.
W służbie zdrowia programistów brakuje też?
Brakuje i powiedziałbym, nawet w ubiegłym tygodniu miałem rozmowę z przedstawicielem jednej z dużych operatorów medycznych w Polsce i zostałem trochę zaszokowany informacją, że organizacja ta zatrudnia ponad 300 informatyków. To jest po prostu fabryka, która produkuje obsługę i serwis dla tej organizacji, więc to tylko wskazuje, powiedziałbym, jak finezyjne już jest zapotrzebowanie i jak duże na tego typu usługi. One się rozwijają w postępie geometrycznym, czego może nie do końca widać, ale naprawdę ta informatyzacja jest na każdym kroku, na każdym. Myśmy kilka lat temu jako firmy dostawcy tych usług tutaj w regionie, no trochę burzyli się przed rozwiązaniami informatycznymi. Nie wiem, na przykład duża firma, która produkuje tomokomputery online, podłączała sobie sprzęt, za który firma medyczna płaciła, podglądając i trochę tam, jak myśmy to mówili, manipulując przy tym systemie. Myśmy byli trochę poza tą całą sferą i tacy byliśmy nieco przerażeni, że może to zadziała negatywnie na funkcjonowanie tego typu systemów. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, że w tej chwili praktycznie większość urządzeń, o czym mało kto wie, jest tak skonfigurowana, że one są kalibrowane, nie wiem, online. To nawet jest, powiedziałbym, naturalny wymóg, naturalna sytuacja. No, a do tego wszystkiego oczywiście potrzeba nam specjalistów, do tego wszystkiego potrzeba nam programistów, więc no, trzeba wiedzieć, że rzeczywiście na zapleczach dużych organizacji medycznych, sprawnie zarządzanych, no, funkcjonuje cała rzesza specjalistów. Dość powiedzieć, że właśnie przedstawiciele tej organizacji, z którą rozmawiałem, mówili, wiesz, tak w zasadzie to my mamy firmę w firmie, tak? I mało kto wie, że możemy dać pracę dla informatyków o praktycznie każdym zakresie wiedzy.
No to jest rzeczywiście niesamowite. Tak jak czytałam opinie futurologów, jednym z zawodów, który może zniknąć jako pierwszy w związku właśnie z rozwojem oprogramowania bardzo specjalistycznego, jest lekarz. Lekarze nie biorą tego pod uwagę, jak to jest w środowisku?
Znaczy, ja myślę, że nieco za mało jest położony nacisk na właśnie relacje z nowymi technologiami i wyzwaniami, które technologia medyczna przynosi lekarzom, pacjentom.
Bo mam tu, panie prezesie, na myśli program znany Watson komputerowy, który w 90 95% potrafi postawić bardzo trafną diagnozę, na przykład jeśli chodzi o onkologię i sposoby leczenia, najbardziej skuteczne. Lekarz sam w siebie nie jest, jest skuteczny w 45%.
Ktoś musiał komputerowi Watson dać te wszystkie dane. I ktoś musiał wymyślić, które dane pozyskać na podstawie oglądu pacjenta.
No tak, a myślę, że można sobie też wyobrazić sytuację, w której mamy idealną kopię zrobioną przez urządzenia techniczne, nie wiem, Mona Lizy bądź jakiegoś fantastycznego obrazu, który gdzieś tam będziemy porównywali. Leczenie jest sztuką i ten element ludzki, ten intelekt, który jest potrzebny do postawienia diagnozy oraz duża odpowiedzialność za stawianie takich czy innych rokowań, czy po prostu diagnozy medycznej, myślę, że ona się nigdy nie zmieni. Gdyby się zmieniła, żylibyśmy w świecie cyborgów, bądź jakiś tam...
Powiem tak na koniec, że przewidywałem nieraz w tym programie, że powstanie urząd do spraw algorytmów i ten urząd będzie zatwierdzał algorytmy zarówno medyczne, samochodowe i tam będzie mówił, kto odpowiada za co.
Oby tam byli fachowcy najwyższej klasy, tacy, którzy wiedzą, co można w tej materii zrobić, a czego nie. Serdecznie Państwu dziękuję, moimi i Państwa gośćmi byli dziś Sebastian Ptak, prezes Blue Media, Roman Walasiński, prezes Swissmedu, konsul honorowy Peru. Dziękuję bardzo.
Właśnie z tej okazji jutro jest święto na odzyskanie niepodległości przez Peru, w związku z tym pozdrawiam wszystkich Peruwieńczyków żyjących na naszym
kraju. Dołączamy się również do tych pozdrowień. Dziękuję, do usłyszenia.